Wyobrażasz sobie, że wchodzisz do Biedronki, robisz zakupy i przy kasie zaczynasz się targować? Zwizualizuj sobie minę kasjerki i osób stojących w kolejce za tobą, kiedy próbujesz zbić cenę chleba do 2 zł, a masło o przynajmniej złotówkę. Jak wyglądałby świat, gdybyśmy wszyscy negocjowali wszystko? Strzelam, że w którymś momencie w zadanym przykładzie pojawiłaby się ochrona i zostałbyś delikatnie poproszony o zapłacenie i wyjście. Powodem tego, że nikt nawet nie podejmie z tobą negocjacji w takim miejscu, jest fakt, że w interesie kasjerki nie jest ci sprzedać, a cię obsłużyć. Oraz w jej kompetencji nie leży ustalenie finalnej ceny produktu. A przecież można by było wycisnąć jeszcze większą wartość nabywczą z naszych pieniędzy, prawda? Z jakiegoś powodu wszyscy zaakceptowali ten stan rzeczy, że takie targowanie się w dyskontach czy na przykład w sklepach odzieżowych, w galerii jakoś tak nie przystoi, że tego się nie robi. No i w pewnym sensie wygrywa na tym sprzedawca, który prawie zawsze uzyskuje cenę z metki. Dzisiaj pomówimy sobie o sztuce negocjacji, czym jest i dlaczego warto wiedzieć, jak to robić. Sam sprzedażą zajmuję się ponad 10 lat, od 3 lat jako trener i mogę ci powiedzieć jedno. Bez umiejętnego obronienia własnego interesu splajtujesz. Chyba, że żyjesz na bogatości, no to wybacz, że cię pouczam. Ale tak serio, każdy z nas chciałby wyciągnąć większą siłę nabywczą z naszej gotówki. W opisie u dołu znajdziesz link do moich webinarów sprzedażowych. Serdecznie cię na nie zapraszam, jeśli temat cię interesuje. Negocjacje zakończone sukcesem kiedyś były niemal tożsame ze zmuszeniem naszego dyskutanta do naszych warunków. Po części nadal jest to prawdziwe i nie zliczę, ile razy pracując w branży kreatywnej byłem świadkiem takich twardych, trzeba powiedzieć wprost, chamskich zagrywek. Żeby nie być gołosłownym, przykład z życia. W usługach poligraficznych na zleceniach często powyżej 20 tysięcy złotych firmy organizują takie lokalne konkursy ofert. Popularne było podczas takiego konkursu dociskanie drukarni w procesie negocjacji, strasząc ofertą konkurencji o tak niskiej cenie. Oczywiście negocjator już na wstępie zaniżał ofertę konkurencji, nie pokazując w trakcie negocjacji żadnego dokumentu, by podeprzeć swój argument. Drukarnia, chcąc zrealizować zlecenie i zyskać partnera, schodziła dużo poniżej kosztów. Mając na myśli dużo poniżej kosztów, mówię o takich kosztach, które ledwo pokrywają sam koszt rynkowy papieru na produkcji. Na to czekał organizator konkursu ofert. Wybierał tą z super niską ceną, wiedząc, że produkt będzie w najlepszym wypadku kompromisem między ceną a jakością. To doskonała informacja, bo do tego w wyniku kolejnej drobnej wymiany drukarnia stanęła na symbolicznej 20% zaliczce. I wtedy zaczynało się kopanie leżącego. Produkt, jak możesz się domyślić, przychodził w dyskusyjnej jakości. Na całym nakładzie wydruku można było jasno wskazać, gdzie maszyna na oszczędnym trybie zostawiła wyraźne odbarwienia. To staje się od razu podstawą do reklamacji i zlecający, gotowy na tą sytuację, mówił: płacę tylko połowę umówionej kwoty i przymykamy oko na tą jakość, albo robimy raz jeszcze. Co robiła drukarnia? Po szarpaninie zgadzała się na 60% pierwotnej kwoty, która już na starcie była bardzo dużo poniżej kosztów. Tak, jeszcze w niektórych miejscach naszego kraju czasem tak wygląda rozumienie udanych negocjacji, które z terminem negocjacje nie mają wiele wspólnego. Można ten przykład rozszerzać na nieuczciwych sprzedawców używanych samochodów i tym podobne. Współczułem tym drukarniom, taki model jest faktycznie okropny, ale w mocno konkurencyjnej branży poligraficznej ciężko jednorodną solidarność wykonawców, którzy nagle sprzeciwiają się takim praktykom negocjacyjnym. Wyobrażam sobie, że taki stan rzeczy utrzymuje się w wielu miejscach po dziś dzień, choć sam nie chcę mieć już z tym modelem nic do czynienia. Mimo wszystko te drukarnie mogły się bronić. Jak? Właśnie znając techniki negocjacyjne. Wiedząc, że to wszystko to gra, podchody, że to nie jest tak, że posiadający kasę zawsze ma władzę i może zarządzać niewolniczą siłą roboczą. Negocjacje należy postrzegać na zasadach partnerskich. Dlaczego? Bo w obecnych czasach ekosystem firm jest coraz bardziej połączony. Co więcej, ekosystem relacji, jeśli schodzimy już do poziomu zwykłych ludzi, jest również systemem niezwykle złożonych właśnie relacji. Jeśli kogoś zmusiliśmy, by przystał na upokarzającą ofertę, to spotykając tę osobę na jednym z wielu spotkań biznesowych lub konferencji zdecydowanie otrzymamy negatywną rekomendację. Nawet gdy to my występujemy na scenie, będziemy mieli przynajmniej jednego wroga. Zresztą można zapytać się z drugiej strony, jak byś się czuł z takim formatem negocjacji? Ponieważ odpowiedzią będzie pierwszy sposób myślenia o negocjowaniu oparty na takiej zgrabnej formule Warrena Buffetta. 10, 10 i 10. 30 to takie zgrabne ubrane przez Warrena procesu decyzyjnego. To stawianie sobie 3 pytań. Jak będę się z tym czuł za 10 minut, za 10 miesięcy i za 10 lat? i jest to uczciwe postawienie sprawy. Ja osobiście takiego kaca negocjacyjnego z branży poligraficznej leczę po dziś dzień, więc być może myśl, że za 10 miesięcy możesz spotkać swojego rozmówcę na jakimś kongresie, może powstrzymać cię przed taką bardzo nieczystą zagrywką. Istotne jest tutaj po prostu nastawienie, a powinno być ono stricte partnerskie, a to prowadzi nas do kolejnej zasady. Win-win. Zasada, która zakłada, że obie strony wygrywają, często jest krytykowana jako bardzo utopijna i nieadekwatnie reprezentująca rzeczywistość. No ale zastanów się. Punkt widzenia zależy od punktu siedzenia. Kupujący i sprzedający mają swoje potrzeby i oczekiwania. Jeśli w wyniku transakcji udało się osiągnąć kompromis godzący potrzeby i oczekiwania obu stron, to w sumie czemu nie? Win-win to koncepcja, która wymaga jednego. By zarówno kupujący, jak i sprzedający chcieli i rozumieli, że handlując z człowiekiem, i być może do tego człowieka za 10 minut, 10 miesięcy albo 10 lat po prostu wrócą. Na przykład kupując samochód możemy zgodzić się na mniejszy upust niż oczekiwaliśmy pod warunkiem, że sprzedający da nam dodatkową gwarancję, albo dłuższy serwis, albo cokolwiek, co skompensuje nam tę kwotę. Może się okazać, że dzięki dobrym poleceniom mechanik, obniżając raz kwotę, dostanie od klienta dwóch kolejnych klientów. Coś za coś, ale w rozumieniu, że obie strony chcą wyjść z transakcji usatysfakcjonowane. Myślenie o tej dynamice, że jeden chce w jakiś sposób sprostać wymaganiom drugiego, prowadzi nas do kolejnego punktu, do koncepcji wagi. To znaczy, że w negocjacjach wszystko ma swoją wagę. Wyobraź sobie tę relację jako stawianie na szalach kolejnych elementów. Kupujący na przykład żąda znacznego upustu. To znaczy, że położył na swojej szali coś ciężkiego. Teraz sprzedający ma w pełni uzasadnione prawo żądać czegoś współważącego. Co to będzie? Nie wiem, ale jako negocjator musisz być na to przygotowany. Wracając do tej nieszczęsnej drukarni, z tego nieprzyjemnego przykładu. Cena poniżej rynkowej? Okej, tym razem może być, ale wtedy drukarnia powinna postawić warunki takie jak umowa na wyłączność na przykład na rok, 100% przedpłaty, odstąpienie od reklamacji z powodu obniżonej jakości itd. Twardy warunek na twardy warunek. Nie gdzie indziej oferent szuka jelenia. To zrozumiałe, że sytuacja na rynku poligraficznym potrafi być bardzo trudna, ale lepiej czasem nic nie robić, niż robić tylko po to, by sobie narobić kłopotów. Idąc do takiego prostego przykładu, jeśli coś sprzedajesz, nie akceptuj nigdy upustu jako takiego. Możesz walczyć bardziej złożonymi technikami, bo nie, zapraszam cię na moje webinary sprzedażowe, ale taki podstawowy koncept to zawsze żądaj czegoś w zamian. Jedną z rzeczy, którą robię, bo na przykład klient oczekuje do pełnej satysfakcji określonego upustu, na końcu rozmowy, gdy chce zamówić na przykład animację i pyta o określony upust, zwykle się nie zgadzam, ale na symboliczne 5% może się i zgodzę pod jednym warunkiem, że za te 5% mam dostać 100% przedpłatę. Tego typu działania w branży kreatywnej nie powinny w obecnych czasach nikogo dziwić. Mimo to w tym roku miałem dwóch mentorowanych na moich sesjach freelancerów, którzy byli okręcani tak przez swoich zleceniodawców, że albo na pieniądze czekali miesiącami, albo byli na końcu zleceń dociskani takimi skubnięciami 10%, 15% itd. To prowadzi do kolejnego wątku negocjacyjnego. Konflikt nie oznacza końca negocjacji. Ja wiem, że na powyższe znajdzie się ktoś w komentarzach, kto napisze: ba, proste, do sądu, wezwanie do zapłaty wykonane w przeciągu miesiąca, może dwóch. To może być proste, jeśli na przykład takiego freelancera stać na tego typu zagrania, bo wtedy traci kontrahenta. Ale to zawsze jest paradoks i ogromny dylemat. Bo jeśli takiego wykonawcę usług, który jest w jakiś sposób pomiatany, stać na tego typu zagranie, stratę kontrahenta i sądową egzekucję, to być może bardziej opłacalne będzie mimo to poczekanie, no bo w końcu go stać. To paradoks wyboru, który odgrywa się w głowie wielu przedsiębiorców, jakich znam. To daje nam kolejną ciekawą ideę negocjacyjną. Negocjuj sam ze sobą częściej niż z innymi ludźmi. Życie to jeden wielki wybór, bardziej lub mniej świadomy. Teraz wróćmy do wcześniejszego przykładu paradoksu wyboru. Czy iść do sądu, czy jednak czekać? Ktoś może napisać: iść do sądu, bo to niemoralne i nieetyczne i pamiętanie ludźmi i dla zasady trzeba to zrobić. I słusznie. Tylko rację też będą mieli ci, którzy nie pójdą. Dlaczego? Bo oni wynegocjowali wewnątrz siebie komfort i spokój ducha. Wolą zająć się robieniem swojego biznesu, niż wypalać się na jałowym, bezpłodnym konflikcie. Stąd też ten paradoks przybiera formę odcieni szarości, a nie jednolitej odpowiedzi, co należy robić, gdy ktoś wykorzystuje swoją siłę, by na nas naciskać. To jednak uświadamia nas, by być świadomym swojej pozycji negocjacyjnej. Kiedy nie masz argumentów, nie masz niczego do wrzucenia na wagę, a konflikt zaspokoi jedynie twoje ambicje odwetu, może lepiej będzie po prostu nie przystawać do negocjacji. W serii animacji Warsztaty Inwestowania w Nieruchomości wchodzę w bardzo, ale to bardzo drobiazgową analizę stanu mieszkania. Oglądamy wtedy każdy centymetr. Dlaczego? Ponieważ twoja pozycja negocjacyjna jest bardzo słaba, jak wchodzisz do mieszkania po raz pierwszy, a po drugiej stronie masz osobę sprzedającą. Stąd nie tylko musisz zacząć zbierać argumenty, ale musisz też wiedzieć, gdzie ich szukać. Wiedząc to na wstępie, twoja pozycja negocjacyjna jest już lepsza. Im więcej sobie dasz czasu na tą analizę, tym lepiej. Oczywiście sprzedawca może twój czas ograniczać, wtedy zaczynają się poważne starcia. Wtedy też musisz wiedzieć, jak wycenić swoją niedostateczną wiedzę. Jednym słowem, naucz się wyceniać ryzyko. Ryzyko i odpowiedzialność to są dwie najlepiej cenione rzeczy na rynku. Za minimalizację ryzyka i za poniesienie dużej odpowiedzialności firmy i pracodawcy potrafią zapłacić bardzo duże pieniądze. Miej tego świadomość. Z każdą większą transakcją istnieje ryzyko. Z każdym większym stanowiskiem o pracę zwiększa się odpowiedzialność. Próbuj ją każdorazowo wyliczać i odnosić do inwestycji czy pensji, jaką negocjujesz. Uświadamiaj swojego kontrahenta o tych faktach, że dostrzegasz takie ryzyko. Czy czujesz, że ta odpowiedzialność jest po prostu warta więcej? Możesz to przeliczać jako swoje robocze godziny, czy w naprawie potencjalnie podejrzanych elementów mieszkania, czy godziny inwestowane dodatkowo w stanowisko, które nie są wpisane w twoją umowę o pracę. Mam nadzieję, że wyciągniesz z tej animacji coś dla siebie. Pamiętaj, by odwiedzać nasze szkolenie online tutaj na YouTube w środę o 20 oraz webinary sprzedażowe, do których linkuję poniżej. Dzięki za twój czas i jak zawsze pozostań nieprzeciętny.